Moi kochani, bardzo serdecznie witam wśród nas księdza Roberta, który za chwilę wygłosi konferencję. Ksiądz Robert to ogień. Cieszymy się, że przyjął nasze zaproszenie. Wygłosi konferencję na temat skruchy w kontekście tajemnicy modlitwy, którą rozważamy w ciągu tego roku.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Tadeusz powiedział, że już mogę, dlatego staję tu w tym miejscu i przede wszystkim dziękuję mu za zaproszenie i cieszę się, że możemy się razem spotkać w tak niezwykłym czasie. Szczególny czas, w czwartek rok wiary. Jak sobie tak czytałem to, co papież nam napisał na progu tego roku wiary, to tam były takie ciekawe słowa. Papież nas wzywa, żeby nikt nie był leniwy w wierze. Nikt nie ma być leniwy w wierze. I myślę, że w tym kontekście ten temat modlitwy jest bardzo ważny, bo modlitwa jest przecież tym wyrazem naszej wiary, a zarazem tym, co nas najbardziej łączy w wierze z Panem Bogiem. I chcemy na tę modlitwę spojrzeć w świetle tych słów świętego Jakuba, które macie jako słowo życia. Wyznawajcie sobie nawzajem grzechy. Módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Przeczytałem ten komentarz, który grupa 11 do tego słowa napisała, bardzo piękny i głęboki. A potem tak rozważałem sobie to słowo dla siebie. I przyszła mi do głowy jedna scena z Ewangelii. Scena, którą zapewne bardzo dobrze znacie, ale pozwólcie, że podzielę się nią z wami i jeszcze raz przeczytam, bo ona wydaje mi się taka kluczowa dla tego tematu, który chcemy rozważyć. To jest z Janowej Ewangelii. Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego zwanego Sychar. W pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około 6 godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się wzajemnie. Jezus odpowiedział jej na to: o, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, to prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło? Odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział: idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to: nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta: panie, Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Rzekła do niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Dlaczego akurat ten fragment? Dlatego, że tak naprawdę on nam mówi o tym, co jest istotą naszej relacji z Bogiem. Proszę popatrzeć, Jezus i Samarytanka, spiekota dnia. Samarytanka, kobieta wielu pragnień. I to nie tych duchowych, tylko zupełnie przyziemnych. Ona starała się do momentu spotkania z Jezusem zaspokoić te pragnienia i wypełnić pustkę w sercu miłością do mężczyzn. Jezus podjął z nią dialog. Rozmawiał o wodzie, o duchowych pragnieniach, ale co było kluczowe w tej scenie? To zdanie Jezusa: idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A co ona na to? Nie mam męża. Miałaś 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. Jezus pomógł tej kobiecie odkryć prawdę o sobie, wykazując, że szukała szczęścia tam, gdzie go nie ma, albo gdzie jest bardzo krótkotrwałe. Skoro miała 5 mężów, a teraz żyła z kochankiem. I ciekawe jest to, że ta cała rozmowa, długa, piękna, którą wysłuchaliśmy, można powiedzieć pełna teologii, poezji, rozróżniania wielkich wartości duchowych od małych, właściwie nie nawróciła tej kobiety. Nie zmieniła jej życia. Dopiero kiedy Samarytanka zobaczyła swoje grzechy, dopiero kiedy stanęła w prawdzie o sobie, kiedy zobaczyła, jak to całe zło bardzo ją oszpeca, zaczęła wszystko rozumieć. Dotarło do niej to, co najważniejsze. Cóż z tego, że mam wspaniały dzban na wodę, który zaniosę kochankowi, jeżeli ja sama jestem popękanym naczyniem, które niczym nie może być wypełnione, bo wszystko ciągle z niego ucieka. Samarytanka stanęła w prawdzie, to znaczy w pokorze. Można powiedzieć, ona w obliczu Jezusa przyznała się do tego. I ostatecznie właśnie w jej sercu zrodziła się skrucha. Ona potem pobiegła, jak czytamy dalej w Ewangelii, do miasta i mówiła ludziom: pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. I to odwróciło jej życie. Moi drodzy, pokora i serce skruszone jest nie tylko owocem modlitwy, ale jest podstawą modlitwy. I od tego trzeba wyjść. Święty Paweł w liście do Rzymian napisał takie słowa: nie umiemy się modlić tak, jak trzeba. Potrzebna jest pokora i skrucha. Czyli ta dyspozycja do darmowego przyjęcia daru modlitwy. I można się zapytać, z jakiej pozycji ja mówię do Pana Boga w czasie modlitwy. Czy z wyniosłości naszej pychy? Własnej woli? Czy też z głębokości pokornego i skruszonego serca, które widzi te pęknięcia, które w nim są i otwiera się na Boga. Nie udaje przed nim nikogo innego. Nie zakłada jakiejś maski, ale staje przed Bogiem takim, jakim się jest, z tą całą świadomością. Z sercem skruszonym i pokornym. O, gdybyś znała dar Boży. Cud modlitwy objawia się właśnie tam, przy studni, do której my przychodzimy szukać naszej wody. I właśnie wtedy Chrystus wychodzi na spotkanie. On pierwszy nas szuka i to On nas prosi, by dać Mu pić. Co to znaczy? To znaczy, że ja mam dać Jezusowi to moje życie takim, jakim ono jest. Z moimi zranieniami, trudnościami, problemami, ale z sercem skruszonym, którym Bóg nie gardzi, bo Bóg nas pragnie. Modlitwa, czy sobie z tego zdajemy sprawę, czy nie, jest spotkaniem Bożego i naszego pragnienia. Święty Augustyn pięknie napisał: Bóg pragnie, abyśmy Go pragnęli. Bóg pragnie, abyśmy Go pragnęli. To jest chyba najpiękniejsza definicja modlitwy, która znalazła się nawet w katechizmie Kościoła katolickiego. Ale najpierw skruszone i pokorne serce. I tutaj drugi obraz z Ewangelii. Przypominamy sobie doskonale tę scenę, która opowiada o faryzeuszu i celniku, którzy przyszli się modlić do świątyni. I widzimy tego faryzeusza, który właśnie z tej pozycji pychy taki: Panie Boże, dobrze, że nie jestem tak jak inni, jak ten celnik, nie? Ja to jestem porządny, jestem faryzeusz, ja to wszystko próbuję robić tak, jak Ty chcesz. Ja to w zasadzie żadnej skazy nie mam. A ten celnik stał z daleka i nawet oczu nie śmiał wznieść ku niebu, lecz bił się w pierś, mówiąc: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Serce skruszone i pokorne otwiera bramę modlitwy. Otwiera tę bramę, przez którą Bóg przychodzi do każdej i każdego z nas. I tutaj, w tym miejscu, musimy dostrzec tę sytuację, w której to się dokonuje w naszym życiu. Tą sytuacją jest każda Eucharystia, która jest wzorem naszej modlitwy. I wiemy doskonale, że właśnie ta Eucharystia nie może się rozpocząć bez tego momentu skruchy i uznania swojej niedoskonałości i swoich braków. Nie może się od tego rozpocząć, dlatego właśnie na początku, po pocałunku ołtarza, po znaku krzyża, po pozdrowieniu wiernych, właśnie tę skruchę w sobie wzbudzamy, tę świadomość, że jestem słaby. Tę świadomość, że chcę jednak być lepszy. I bijemy się w pierś. Na znak tej skruchy. To tak, abyśmy chcieli obudzić to swoje serce i to swoje wnętrze z uśpienia. To tak, abyśmy chcieli to serce pobudzić do takiej wrażliwości. Otworzyć go na spotkanie z Bogiem. I ciekawe jest też to, że właśnie w czasie liturgii często stosuje się w tym miejscu aspersję, pokropienie wiernych wodą. To jest niesamowicie mocne. Kiedy wspominamy chrzest, obmycie, oczyszczenie, ale też orzeźwienie i zbawienie, które również przychodzi do nas wtedy, kiedy stajemy w pokorze i ze skruchą przed Bogiem. Samarytanka to wszystko przeżyła i my też to chcemy przeżyć. Jeszcze na jeden moment chciałbym zwrócić uwagę. Kiedy mówimy o skrusze w kontekście modlitwy i znowu odwołać się do Eucharystii, zaraz po tym akcie pokutnym, akcie skruchy, wykonujemy śpiew Kyrie. To jest ciekawe, bo on tkwi swoimi korzeniami w świeckich zwyczajach przedchrześcijańskich. Czciciel niezwyciężonego słońca odmawiał na dachu swego domu poranną modlitwę do wschodzącego słońca, wołając Kyrie eleison. Adresatem naszej modlitwy jest Chrystus, Kyrios. I my uznajemy Jego wielkość, bo sami jesteśmy mali. Panie, zmiłuj się nad nami. Tyś światłem bez cienia, kochaniem bez cierpienia, potęgą bez zachwiania, dobrem bez skazy. Zmiłuj się nad nami. Pisała Eliza Orzeszkowa. I być może warto ten wzór Eucharystii przenieść na naszą modlitwę. Jakże ważnym elementem tego naszego spotkania z Bogiem, szczególnie wieczornego, jest to, co nazywamy rachunkiem sumienia. Nie powinniśmy nigdy kończyć dnia bez rachunku sumienia, bo właśnie wtedy dokonuje się to wszystko, co stanowi element naszej skruchy. Bo w czasie rachunku sumienia przede wszystkim uświadamiamy sobie grzech. Mamy to poczucie grzechu. Wzbudzamy w sobie żal. i wzbudzamy w sobie chęć naprawy tego zła. Te trzy elementy skruchy, o których tak pięknie w tym rozważaniu swoim napisaliście. I warto ciągle właśnie powtarzać te słowa Kyrie eleison. Kyrie eleison. Życie modlitwy polega na stałym trwaniu w obecności Boga i w komunii z Nim, która nie będzie możliwa bez tej skruchy, o której mówimy. Modlitwa jest o tyle chrześcijańska, o ile jest komunią z Chrystusem i rozszerza się w Kościele, który jest Jego ciałem. I dlatego nie wystarczy w naszej modlitwie, żeby zdobyć się na ten moment własnej skruchy, własnej uznania, własnej grzeszności, chęci zmienienia siebie. Ale trzeba iść dalej. Właśnie w kontekście tych słów świętego Jakuba módlcie się jeden za drugiego. Jeden za drugiego. I to błaganie, które zanosimy jeden za drugiego, ma naprawdę dużą moc. Ludzie odzyskują zdrowie, ducha. I ludzie przede wszystkim poprzez tę naszą modlitwę, którą zanosimy jeden za drugiego, doznają łaski skruchy. I chciałbym tutaj przywołać taką postać, bardzo wielką postać, Wilhelma Emanuela Kettelera, który był prekursorem katolickiej nauki społecznej w Niemczech, a potem biskupem Moguncji. On w takich swoich wspomnieniach napisał bardzo ciekawe słowa, które mogą być dla nas zachętą właśnie do tej modlitwy jeden za drugiego, właśnie prosząc dla innych o łaskę skruchy, o łaskę przemiany. On pisał tak: wszystko, co z pomocą Bożą osiągnąłem, zawdzięczam modlitwie i ofierze pewnej osoby, której nie znam. Mogę powiedzieć, że ktoś złożył Bogu w ofierze za mnie swoje życie i dzięki temu coś się we mnie zmieniło. I kontynuuje tak. Pewnego wieczora, kiedy znajdowałem się sam w pokoju i zacząłem snuć o swoim życiu, myśleć, marzyć, jak mogę jeszcze przeprowadzić swoją karierę naukową, to miałem jakby widzenie. A w zasadzie nie wiem, czy to było rzeczywistością, czy chodziło o sen. Jedno wiem. Zobaczyłem to, co później stało się przyczyną przemiany mojego życia. Chrystus stał nade mną w obłoku światła i ukazywał swoje najświętsze serce, a przed nim klęczała zakonnica, wyciągając ręce w geście błagania. Z ust Jezusa słyszałem następujące słowa: ona nieustannie modli się za ciebie. Widziałem jej postać bardzo jasno. Gdybym dziś miał ją rozpoznać, bez problemu bym to zrobił. Schroniłem się potem w klasztorze, aby odprawić duchowne ćwiczenia. Przedyskutowałem wszystko z moim spowiednikiem. Zacząłem studia teologiczne, mając 30 lat. I wszystko się zmieniło w moim życiu. I potem, jako biskup Moguncji, kiedy przyjechał do jednej z parafii, a w tej parafii był klasztor, chciał spotkać się z siostrami, które były w tym klasztorze. Rzeczywiście matka przełożona na to się zgodziła. Ksiądz biskup poszedł rano, odprawia mszę świętą i przychodzi moment komunii świętej. Biskup staje jak wryty. Zakonnica, która przed nim stoi, by przyjąć komunię, jest dokładnie tą osobą, którą on widział w tym widzeniu przed wielu laty. Dokładnie ta osoba. Zakończył mszę świętą i mówi do matki przełożonej: matko, czy ja mógłbym się spotkać z zakonnicami? Oczywiście, nie ma żadnego problemu. Siostry przyszły, biskup do nich wyszedł. Patrzy po ich twarzach, ale tej zakonnicy, która była w komunii świętej, nie ma. I pyta matki przełożonej: siostro, czy to są już wszystkie siostry? No w zasadzie tak, niby jest tam jeszcze jedna taka, ale ona w oborze pracuje, bydło odbywa i często jest poza wspólnotą, bo tak bardzo jest pochłonięta tymi zajęciami, że opuszcza nasze wspólne spotkania. Niech ją matka zawoła. Przyszła ta zakonnica i biskup drugi raz stanął jak wryty. To była ona. Ta siostra z widzenia. Pyta się, jak długo siostra jest w klasztorze? No, 30 lat. A jest siostra zadowolona z tego życia tutaj? No wie ksiądz biskup, różnie to bywa. Czasami jest lepiej, czasami gorzej. Szczególnie w zimie jest mi trudno. Ale ja kiedyś, jak przyszłam do klasztoru, to sobie powiedziałam, że kiedy będę tu coś trudnego przeżywać, to będę więcej się jeszcze modlić. I te cierpienia, i te modlitwy będę ofiarowywać w intencji osoby, której ta modlitwa jest najbardziej potrzebna, która może jej pomóc wejść na Bożą drogę. I wtedy biskup do niej mówi: siostro, czy siostra wie, że to ja jestem tą osobą? Gdyby nie siostra, to nigdy bym nie stanął w prawdzie o sobie w pewnym momencie mojego życia. Nigdy bym nie został księdzem, biskupem. To dzięki siostrze, dzięki modlitwy siostry, to w moim życiu się dokonało, ta wielka przemiana. Siostra była wzruszona. Uklęknęła, a biskup ją pobłogosławił. Módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Takiej wam życzę. I na pewno ona podźwignie tego, kto jej najbardziej potrzebuje. Ona zapewne wyprosi łaskę skruchy tej osobie, która tego najbardziej potrzebuje. I wtedy będziecie też szczęśliwi. I wtedy na pewno bardziej jeszcze poczujecie Boga w sobie. Bóg zapłać.
Bóg zapłać za te wszystkie mądre i piękne słowa. Bóg pragnie, abyśmy Go pragnęli. Dzięki, księże Robercie, za przypomnienie tych wszystkich głębokich praw naszego życia duchowego.